Będziemy oczywiście, braterstwo, kontynuować temat jedności. Tak jak powiedziałem ostatnio, ten temat w zasadzie rozbiłem na dwie części, z czego druga część nosi tytuł Testament Jezusa, myślnik jedność. To o to Jezus prosił w swojej ostatniej woli, bo testament to jest ostatnia wola. I oczywiście fragmentem, na którym się oprzemy, jest 17 rozdział Ewangelii Jana. Na tym fragmencie oprzemy nasze dzisiejsze rozważania. Będę czytał parę fragmentów. Nie martwcie się, nie przeczytam tutaj i nie omówię wszystkiego, bo byśmy musieli tu być do wieczora. Ale ten fragment jest wspaniały, bo jest 17 rozdział Ewangelii Jana, werset 1 i 2. To powiedział Jezus. No, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jezus mówi, to cokolwiek by się na świecie nie działo, to ufajcie, bo ja jestem mocniejszy niż to wszystko. Ja zwyciężyłem świat i także tak naprawdę nie mamy się o co martwić, cokolwiek by się działo, ponieważ Bóg nad tym wszystkim czuwa. Rzymian 8:28 to jedna z piękniejszych obietnic, że każda rzecz, która nas spotyka, jest do zezwolenia Bożego i tak naprawdę działa dla naszego dobra. I tutaj Jezus też kończy ten 16 rozdział mówiąc: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat, czyli bądźcie pełni ufności. To powiedział Jezus, a podniósł oczy swoje ku niebu, już czytam 17, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem. Władzę, Jezus otrzymał władzę nad wszelkim ciałem, czyli nad wszystkimi ludźmi i istotami duchowymi, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. I oczywiście lud Boży, dzieci Boże też zostały dane Jezusowi przez Boga. I Jezus chce dać życie wieczne tym wszystkim, którzy zostali Mu dani przez Ojca, czyli nam, między innymi. Oczywiście innym istotom duchowym, tym, którym grozi zagłada. Tak samo apostoł Paweł w liście do Koryntian studiowaliśmy, to on mówi o tym, że będziemy sądzić również aniołów, że Kościół Chrystusowy, ci wierni, którzy zwyciężą, będą również sądzili aniołów, tych, którzy zgrzeszyli, upadli, poszli za szatanem, a potem wyrażą skruchę. A to już jest taka marginalna uwaga. Ale chodzi o życie wieczne. Generalnie mówimy o życiu wiecznym, czyli sprawa dość ważna. Powiedziałbym, jedna z najważniejszych nawet w naszym życiu. I wszystko, braterstwo, rozgrywa się o to, żebyśmy my tego życia nie dostali. Wszystkie siły duchowe, złe, które rządzą tym światem. Zobaczcie, wszyscy ludzie, wszyscy politycy, wszyscy rządzący chcą dobrze, a ciągle nie wychodzi. Ciągle są wojny, ciągle są głody, ciągle dzieje się źle na tym świecie. Tak jak widać, że jakaś potężna duchowa siła nie pozwala ludziom zrealizować ich zamiarów. Ktoś kiedyś powiedział, że politycy chcą dobrze, ale im nie wychodzi. Że może by było lepiej, gdyby chcieli źle, może też by im nie wyszło wtedy. Nie? I wreszcie by było dobrze. Taka dygresja, że siły duchowe działają i to nawet widać dzisiaj z tego słowa, którym się dzielił Jacek, że dobra rzecz, którą zrobił, miała tak naprawdę doprowadzić go do jakichś negatywnych myśli czy odczuć. Czytam kolejną książkę, czy słucham bardziej książkę C.S. Lewisa. W tej chwili są to listy starego diabła do młodego, kiedy stary, wytrawny diabeł radzi młodemu, jak ma kusić swojego pacjenta, czyli kogoś, kto ma być zostać doprowadzony odprowadzony od Boga, doprowadzony do zniszczenia. Mówi, zaczyna ten list: no słyszałem, że twój pacjent został chrześcijaninem, czyli że podjął jakąś taką decyzję naśladowania Jezusa, i mówi: staraj się, teraz będzie chciał robić mnóstwo dobrych rzeczy, na pewno będzie je robił, to staraj się teraz wzbudzić w nim pychę z tych dobrych rzeczy, które on robi, bo to nas doprowadzi do celu, że się w końcu znajdzie w domu naszego ojca w otchłani, bo tam tak nazywają tego swojego przywódcę. I staraj się, żeby te wszystkie dobre rzeczy wbijały go w pychę, żeby po prostu nic dobrego z tego nie wyszło. Także to działa na poziomie jednostkowym, ale też, jak widzimy, działa na poziomie całych narodów. Ale istotą jest życie wieczne. I kochani, na to chciałbym waszą uwagę zwrócić, że nawet wtedy, kiedy Jezus wyraża swoją ostatnią wolę do Ojca, wtedy, kiedy jakby zostawia taki testament i prosi Ojca jakby o wypełnienie, no bo testament to jest ta osoba, która odchodzi, zostawia swoją ostatnią wolę i komuś ją przekazuje do wykonania. I tutaj Ojciec jest proszony, żeby to zrealizować. I Jezus jakby zostawia tą sprawę życia wiecznego w Bożych rękach. a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I taka refleksja mi się zawsze nasuwa, kiedy czytam ten fragment, że tak naprawdę poznanie Boga i tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa, jest też tym credo, którym ja to łączyłem z tą modlitwą pańską, że Jezus, modląc się, dając jakby ostatnie wskazówki, czy ostatnią mowę wypowiadając, mówi o tym, że jak ważne jest poznania, czy oni nie znali Boga, czy Żydzi nie wiedzieli, że ma na imię Jahwe, czy Jehowa, bo po szacunek nie wymawiali tego i nie wiedzą, nie wiemy teraz, jak się to wymawia, ale czy nie znali Boga? Oczywiście, że znali. Studiowali Jego Pisma, byli drobiazgowi, tam cedzili komara, żeby to wszystko wyłuszczyć, jak się Herod pyta, gdzie się ma narodzić Król Żydowski, od razu wiedzą, że w Betlejem, bo oni mieli Pisma w małym paluszku, więc oni nie znali Boga. Oczywiście, że znali, ale nie o takie poznanie Jezusowi chodziło. Znowu po raz kolejny Jezus posługuje się hebraizmem, który mówi, że poznanie to jest wejście z kimś w taką relację, że już nie może być bliżej. Żeby oni poznali Ciebie, Ojcze, tak, że już będą w Tobie, a Ty w nich, że ta relacja będzie taka, że stworzą jedność i do tego później Jezus nawiązuje też w tych słowach następnych, które wygłasza. Co jest bardzo ważne, braterstwo, że Jezus już po tej modlitwie arcykapłańskiej już nie nauczał niczego uczniów. To było Jego ostatnie jakby nauczanie. Ono zostało zapisane, więc nas czegoś uczy. Ale jeszcze jedyną informacją, jaką Jezus po tej modlitwie powiedział, to była informacja do Piłata. I to możemy przeczytać w 18 rozdziale, wersecie 37. I najpierw Jezus mówi, że królestwo, on się pyta, czy ty jesteś królem, a Jezus mówi, nie, bo to nie jest królestwo moje, nie jest z tego świata. Czyli wyjaśnia mu jakiś błąd myślenia i te bezsensowne zarzuty nauczonych w piśmie i faryzeuszów do Piłata, że on się mienił królem. Jezus mówi, moje królestwo nie jest stąd, w wersecie 36. A w 37 rzekł mu Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. I to jest w zasadzie ostatnia informacja, jaka została zapisana. Potem już Jezus tylko reaguje na jakieś sytuacje, które się dzieją z Jego procesem, czy z ukrzyżowaniem i już nie ma więcej żadnych informacji. Nic więcej się od Jezusa nie można było dowiedzieć w tamtym czasie, bo Jezus już był praktycznie bliski śmierci. To już były jego ostatnie godziny życia. I dlatego to jest takie ważne, bo to w tej ostatniej mowie Jezus powiedział rzeczy najważniejsze. O tym poznaniu Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa, więc Jezusa tak samo mamy poznać. I to naprawdę, braterstwo, nie chodzi o to, oczywiście to jest związane z jakimś rozumieniem, z jakimiś doktrynami, z jakimiś naukami czy interpretacjami Biblii, ale to naprawdę nie o to chodzi. W świadomości hebrajskiej poznanie kogoś to było właśnie, bo przecież czy oni go nie znali, czy Żydzi nie znali Boga, czy Żydzi nie znali Pism. Oczywiście, że znali, ale intelektualnie. A Jezus mówi, to jest życie wieczne, żebyście wy poznali, żebyście się zlali w jedno, żebyście stworzyli coś takiego, co jest prawdziwą jednością. Tak jak na przykład, już się powoływałem na ten fragment, jest napisane, że Adam poznał żonę swoją, Ewę, czyli wszedł z nią taką bliskość, tak się z nią połączył, tak pokochał swoją żonę, a ona jego, że tworzyli jedno ciało i wtedy, kiedy jest napisane, że poznał żonę swoją, to ona porodziła, czyli zaszła w ciążę, bo ta bliskość dotyczyła też ich fizyczności. I teraz, kochani, zastanowimy się nad kilkoma fragmentami. Gdzie Jezus mówi o jedności tutaj w tym fragmencie? Mówi w wersecie 11. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. Czyli ja już odchodzę z tego świata, ale oni tu zostają. To też jest bardzo ważne. Przecież my to czytamy teraz. Czytali to chrześcijanie od początku praktycznie, kiedy Jezus to wypowiedział. I my pozostajemy w tym świecie. I musimy sobie jakoś radzić, jakoś się musimy ustawić. To, co powiedziałem dla dzieci, starajcie się nakierowywać na Boga i słuchać Boga, bo wtedy się dobrze ustawicie w tym świecie. Nie? I tak samo ja, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Czyli zobaczcie, Boże, zrób wszystko to, tak, co się da, żeby oni byli jedno tak, jak my jesteśmy jedno. Czy my myślimy, braterstwo, że mamy stać się jedną istotą? Że mamy coś zrobić takiego, żeby tworzyć jedną istotę? W pewnym sensie mamy być jednością w Chrystusie. Będę ten tekst cytował, ale to nie chodzi o taką jedność, jaką przypisuje się jedności Boga. Szczególnie myślę teraz o poglądzie trynitarnym. Przecież Jezus by nie chciał, żebyśmy my wszyscy stali się jedną istotą z jednym ośrodkiem świadomości, z jedną osobowością. Oczywiście każdy z nas zachowuje swoją osobowość i nie o taką jedność chodzi. Ja nie będę się odnosił, dużo powiedziałem na ten temat w moim poprzednim wykładzie, ale żebyście tylko zwrócili uwagę, że wzorem dla nas w tej jedności Jezus jako wzór podaje jedność swoją z Ojcem. Aby oni byli jedno, czyli ten cały mój lud, tych, których mi dałeś, wszyscy moi naśladowcy, żeby stworzyli jedność, tak jak my, Ojcze, tworzymy jedność. Słuchajcie jeszcze raz to. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Widzicie? O jaką jedność Boga i Jezusa może chodzić, jeżeli wzorem ma być to dla nas, dla ludu Bożego, który ma stworzyć jedność. Teraz, braterstwo, czy to jest w ogóle nasz sposób wysławiania się i opisywania rzeczywistości? Nie, to nie jest nasz sposób. To nie jest grecki sposób. Bo kiedy Grecy wzięli się później za teksty, które mówiły o jedności, to stworzyli naukę, o której już wspominałem wcześniej, bo starali się to uchwycić swoim greckim umysłem, tym szkiełkiem i okiem. A zobaczcie, przygotowałem tutaj trzy fragmenty. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, który też mówi o jedności. Jeżeli mogę Was zachęcić do tego, to sobie poszukajcie to. Zresztą fajnie jest, kiedy się mówi, a ktoś szuka w Biblii i sobie to sprawdza. Bo to jest bardzo ważne, żeby sobie rzucić okiem na kontekst może i się upewniać o tym, co czytamy. Czyli werset, przepraszam, rozdział 19 Ewangelii Mateusza, werset 5 i 6. I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Widzicie, to jest normalnie mowa o związku małżeńskim, o małżeństwie. Że opuści człowiek ojca i matkę, to jest też bardzo ważne, żeby młodzi małżonkowie opuścili mentalnie swoich rodziców, żeby ci rodzice już nie byli tymi, których oni się słuchają. Oczywiście zawsze mogą wysłuchać rady rodziców i powinni brać pod uwagę zdanie rodziców, ale ojciec czy matka nie są już najwyższą władzą nad małżonkiem czy małżonką. Bo jak długo byli w domu rodzinnym, musieli słuchać się ojca, no czy tam matki, jeżeli nie było ojca. A teraz już mają opuścić ojca i matkę, czyli mają mieć kogoś innego do słuchania. Kogo? Tak naprawdę współmałżonka, ale drugi współmałżonek ma również słuchać swojego współmałżonka, więc tak naprawdę oni razem mają uzgadniać pewne rzeczy i oni mają kierować się uzgodnieniami między nimi, a nikt nie może mówić małżonkom, co mają robić, bo władza ojca, matki nad każdym z małżonków się skończyła. Według Bożego prawa, no to robię taką dygresję, braterstwo, ponieważ to bardzo psuje w ogóle małżeństwa, jeżeli rodzice, teściowie mieszają się do młodych. Tutaj Jezus powiedział, powołując się zresztą na pierwszą księgę mojżeszową, opuści człowiek ojca i matkę. Czyli już nie będą oni ich najwyższą władzą, której się mają słuchać tutaj w rodzinie, ale oni już teraz tworzą rodzinę i ta władza rodzicielska już wygasa. I połączy się z żoną swoją i ci dwoje będą jednym ciałem. Czy my byśmy tak powiedzieli, że coś się łączy i że jest jednym, że jest jednością? To nie jest nasz sposób wysławiania się. Nie? Jest jeszcze drugi fragment braterstwa, list apostoła Pawła do Galacjan. Też was zachęcam do tego, żebyście go sobie poszukali. Trzeci rozdział, werset 28. Werset 27 mówi, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, czyli wszyscy ochrzczeni naśladowcy Jezusa, przyoblekliście się w Chrystusa. To jest znowu też taki sposób. Wy się ubraliście w Chrystusa. Przyoblekliście się, założyliście na siebie Chrystusa. To też nie jest nasz sposób wysławiania się. Nie powiedzielibyśmy tego tak, nie? Ale tak Żydzi się tak wysławiali. I my się przyzwyczailiśmy już do tego, osłuchaliśmy się może bardziej z tym i nie wydaje nam się to dziwne, ale to jest dziwne, braterstwo. Na nasz grecki sposób myślenia to jest to dziwne. A zobaczcie ten 28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego. Tu chodzi o Chrystusa, że każdy, kto się nawraca, nie ma znaczenia, czy był Grekiem, czyli poganinem, czy Żydem, czy był niewolnikiem, czy wolnym. Nie masz mężczyzna ani kobiety, nawet płeć się nie liczy, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, no to znowu ta jedność jest taka, to słowo jedno. Bardzo fajnie to właśnie C.S. Lewis tłumaczy w tej książce Chrześcijaństwo po prostu, że mówienie o jedności to jest wtedy, kiedy my mówimy, że coś stanowi jedno, a mogą to być elementy zupełnie różne. Na przykład, kiedy idziemy kupić, potrzebujemy wymienić zamek w drzwiach, nie? To idziemy i kupujemy zamek, ale nawet nam do głowy nie przyjdzie, że tak naprawdę kupujemy dwie rzeczy. Bo co kupujemy? Kupujemy zamek, ale kupujemy też klucz. I w głowie mamy, że to jest jedno, że zamek i klucz tworzy jedno. I nie mówimy, poproszę zamek i klucze do zamka, nie? Tylko rozumiemy, że to jest jedno. Tak samo podaje przykład skrzypiec, że ktoś kupił skrzypce, ale też kupił smyczek. Można dokupić oddzielnie smyczek, jest też. Ale kupując skrzypce, nikt nie mówi, muszę kupić, poproszę skrzypce i smyczek. Tylko kupuję komplet, instrument. Bez smyczka skrzypce nie zagrają. To musi być, to jest coś jednego i w naszej głowie jest to coś jednego, ale tak naprawdę to nie jest coś jednego, nie? A Żydzi oczywiście śmiało posługiwali się tym porównaniem, że nawet mąż i żona to jest jedno, że wszyscy wierzący to jest jedno. O Bogu, Jezus mówi o Bogu, ja i Ojciec jedno jesteśmy, a potem modli się i mówi, żeby oni byli jedno, tak jak my jesteśmy jedno. No i oczywiście grecka myśl musiała się w tym pogubić i trudno nam to było ogarnąć. Mówię nam jako tym, którzy nie byli Żydami z urodzenia, ale tymi Grekami, tymi poganami, bo słowa Grek było używane na określenie poganina tak naprawdę. Czyli świat się dzielił według Żydów na Żydów i Greków, czyli całą resztę tam tych niewierzących. Chcę zwrócić Waszą jeszcze uwagę na w tym 17 rozdziale, taka trochę kolejna dygresja, na werset 13. Bo w tym 11 mówi o tej jedności i prosi o tą jedność, a we wersecie 13 mówi tak, ale teraz do ciebie idę. Nie? Najpierw mówi, oni są na świecie, a ja już nie będę na świecie, nie? Bo ja do ciebie idę, tutaj w wersecie 13. I mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Czyli Jezus nas zostawił nas w tym świecie, dał nam wskazówki, jak mamy żyć, a potem mówi do Ojca, i wiesz, Ojcze, chciałbym, żeby tą radość mieli, tą moją radość, bo przecież Jezus był pełen radości. Oprócz tych momentów, kiedy naprawdę mówił, że smutna jest Jego dusza, to tak naprawdę był bardzo miłym i sympatycznym człowiekiem. Kiedy sobie poczytacie Ewangelię pod tym kątem, to widać, że Jezus był taką osobą, do którego lgnęły inne osoby. Po prostu przyciągał swoją taką osobowością, tą sympatycznością, takim pozytywnym, dobrym nastawieniem przyciągał ludzi. I mówi, aby mieli w sobie moją radość w pełni. A zatem ta dygresja ma na celu was zachęcić do tego, że jeżeli nie jesteście radośni w waszym życiu, to nie korzystacie z tego, co Jezus wam zostawił i o co prosił Ojca, aby was rozwijał. Że staraniem Boga jest rozwinąć was radość, żebyście byli radosnymi, pogodnymi ludźmi. Jeżeli tacy nie jesteście, to musicie się podciągnąć, bo możecie to osiągnąć. Jezus nie wypowiadał, wiecie, jakichś takich rzeczy fantastycznych, o których wiedział, że w ogóle się nie sprawdzą, bo by przecież to by było trochę w pewnym sensie kłamstwo, wprowadzanie w błąd. Ale Jezus mówił o rzeczach, które faktycznie się mogą wydarzyć. Więc jeżeli mówi do Ojca, że chciałbym, żeby oni w sobie mieli moją radość i to w pełni, to starajcie się to osiągnąć. Starajcie się być wesołymi, pogodnymi ludźmi, którzy będą przyciągać innych swoją osobowością i tak naprawdę takiego życia jesteśmy powołani. Pomimo tego, że zostaliśmy sami w tym świecie, ale Jezus uruchomił inne sposoby, żebyśmy my tą radość czuli. Dobrze, to jest ta dygresja. I teraz, czy ta jedność miała dotyczyć tylko Kościoła pierwotnego? Bo my wszyscy mamy taki wyidealizowany obraz, że tamci na początku, jeszcze ci, którzy znali Jezusa i chodzili z Jezusem, to tworzyli taką sielankę. List do Koryntian trochę nas odarł z tego poczucia takiego tej sielanki, no bo tam były rzeczy takie, że nawet się potrafili na wieczerzy upić, żeby szybko tylko zjeść, wypić to, co przyniosłem i żeby tam tym biednym nie trzeba było dawać, bo to przecież są lenie i nie pracują i próżniacy, to po co oni, ja mam ich tam karmić. A jeszcze mieli swoje stronnictwa, temu się podobał ten apostoł, a tam komuś innemu, więc to nie była taka sielanka, ale generalnie czy to dotyczy, ta jedność dotyczy tylko wtedy, czy dotyczy też dzisiejszych czasów. Zobaczcie. Werset 20. A nie tylko za nimi proszę, bo tu się modli za swój lud, za swoich apostołów, za tych swoich uczniów i naśladowców, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Czyli zobaczcie, ta prośba Jezusa o jedność dotyczy nie tylko tych, którzy żyli w pierwszym wieku. I może rzeczywiście to było wszystko świeże i ludzie potrafili sprzedawać swoje majątki, jak widzieli tych, którzy są biedni i nie uważali za swoje tego, tylko powiedzieli tak, brat tam cierpi nędzę, no to przecież ja nie będę trzymał jeszcze mojego dodatkowego pola czy jakiejś nieruchomości, tylko to sprzedam, zaniosę apostołom, oni to rozdzielą tak, jak będą uważali, bo przecież nie godzi się, żeby bracia przymierali głodem, a ja żebym tu miał wszystkiego pod dostatkiem, nie? I to rzeczywiście były takie rzeczy, które dzisiaj już, oj, jakbyśmy mieli tak powiedzieć w dzisiejszych czasach, no może by nam sprawiły leciutki problemik, może nawet troszkę większy niż leciutki, ale w każdym razie to było widać, że to było wszystko jeszcze takie świeże. A Jezus mówi, nie tylko wtedy mamy czuć tą jedność, kiedy to wszystko jest takie bliskie i świeże, jeszcze były do tego wszystkiego prześladowania, które ich łączyły, będę też jeszcze o tym mówił, ale mówi, i nawet ma to dotyczyć tych, którzy przez ich zwiastowanie, nie, aby tym, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. No i przecież zobaczcie, dzisiaj my od kogoś coś usłyszeliśmy. Ja od moich rodziców usłyszałem. Usłyszałem od braci w zborze słowo, które mnie dotknęło, bo Bóg w którymś momencie otworzył moje serce i zacząłem słyszeć to, co ludzie mówią. Nawet nie wiem, czy wam wspominałem, że to był taki najsłabszy brat, taki staruszek, który mówił takie podstawowe rzeczy, takie wiecie, że trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba ze swoich grzechów, za swoje grzechy przeprosić Boga, że Bóg chce naszego dobra, że cały czas wyciąga rękę, stoi drzwi kołacze i takie, wiecie, rzeczy, które my byśmy... Połowa zboru to tak siedziała i czekała tylko, kiedy się to skończy, będzie koniec. W takim stanie takiego uspokojenia bliskiego drzemce. Ale wybierali tego brata na starszego, bo to był bardzo sędziwy człowiek i nie chcieli mu robić przykrości po prostu. I on, ten dziadek sobie wychodził i sobie mówił. I to był moment, kiedy jego słowa dotknęły mojego serca. Ja byłem człowiekiem takim bardzo surowym w tych sprawach, nie za bardzo mnie one interesowały. I w którymś momencie to słowo usłyszałem i mówię, powinienem coś zrobić ze swoim życiem, powinienem tak żyć, jak on mówi. I to pamiętam, ja to do dzisiaj pamiętam, jak siedzę na tym wykładzie i czuję to wewnętrzne poruszenie. Nie? I ja też usłyszałem od tego brata, on też od kogoś usłyszał, jeszcze od kogoś i jeszcze jakbyśmy się cofali, to byśmy doszli do którego jest apostołów. Naprawdę. Albo do którego jest uczniów. To słowo jest cały czas przekazane. To jest też fenomenalne, że to gdzieś nie wygasło, bo Bóg czuwał na tym, żeby to nie wygasło. Ile idei, ile ruchów społecznych wygasło, a to braterstwo nie wygasło. Nie? Więc jest to również dla nas. I teraz ten 20 werset mówi, to jest też dla was w XXI wieku, siostry i bracia. I 21. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli. No to już chyba wyraźniej nie idzie pokazać tego, że tu nie chodzi o trójjedynego Boga, w którym te osoby się łączą, mają jedną osobowość, jeden ośrodek świadomości i tworzą jedną istotę, bo Jezus mówi tak, słuchajcie, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, czyli te tysiące czy miliony wierzących musiałoby tworzyć jedną istotę, bo oni w nas mają być, ci wszyscy moi uczniowie i ci, którzy dzięki ich słowu też uwierzą we mnie, wszyscy mamy być jednością, mamy być połączeni na 100%, braterstwo nie chodzi o taką jedność. Werset 22. Aha, jeszcze mówi tak. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. To już ostatnio mówiłem, że to ma być jakimś czynnikiem, ta jedność ludu Bożego, ta wzajemna miłość, a to przecież nie chodzi o poklepywanie się czy całuski, tylko chodzi o pragnienie dobra dla drugiego człowieka. To jest biblijna miłość. Agape to jest pragnienie dobra dla drugiego człowieka. Bezinteresowne pragnienie dobra. Nie dlatego, że ktoś mi wyświadczył dobro, to ja mu też wyświadczę dobro, albo będę chciał jego dobra, tylko bezinteresownie. On może sobie na to nie zasłużyć, a ja i tak będę chciał mu wyświadczyć dobro. I to ma jakoś wpłynąć, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Ma wpłynąć to na ludzi, którzy mają uwierzyć, że Jezus jest posłany przez Ojca. Nie? Czyli tak naprawdę mają uwierzyć w Jezusa jako Zbawiciela. W jaki sposób? Ja powiem wam na końcu moje zdanie. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. 22 werset przeczytałem. I teraz znowu tłumaczy tą jedność. Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Czyli to jest znowu nawiązanie do wersetu 11. Aby byli jedno, jak my. A Jezus mówi, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Ja w nich, czyli Jezus w nas, Ojciec w Jezusie, czyli wtedy, kiedy Jezus jest w nas, to i Ojciec jest w nas, bo Ojciec jest w Jezusie. Czy braterstwo to jest coś, czy tak byście komuś coś tłumaczyli takimi porównaniami? No to jest się potem dziwić, że ludzie siedzieli nad tym, łamali głowę, najtęższe umysły starożytności i wszystkich tych czasów do naszych dzisiejszych czasów i sobie ludzie nad tym łamią głowę. To jest, nie jest nasz sposób ekspresji w ogóle. To nie jest nasz sposób przedstawiania, opisywania rzeczywistości. Ale dla Jezusa i dla Żydów było to coś oczywistego, że małżeństwo, że mąż i żona to jest jedno. To było oczywiste. Oni nie mieli żadnego z tym problemu, żeby nawet wymyślać, aha, to powstaje jakaś nowa istota. Jak się mąż z żoną łączy, to jakaś nowa istota. I teraz, czy one są współistne, czy nie są współistne, jak wygląda. Nikt się nad tym nie zastanawia, proces. Oczywiste było dla nich oczywiste, że kiedy są ze sobą tak blisko, że już nawet cieleśnie się ze sobą łączą, to są jednością. I się bardzo dobrze z tym czuli, a my czytamy to i się czujemy nieswojo, bo to jest tak dla nas dziwne i to nie jest nasz sposób wyrażania. Ale już nie będę się na tym skupiał, bo myślę, że zdołałem was do tego przekonać. Zresztą Jezus mówi takie rzeczy bardzo często. Zobaczcie, braterstwo, kiedy się czyta ten fragment, to Jezus mówi tak. I już nie jestem na świecie. Ten werset 11, nie? A był na świecie, czy nie był na świecie? No chyba był, bo potem mówi, że idzie do Ojca dopiero, nie? Ale 12 mówi, dopóki byłem z nimi na świecie. Czyli tak jakby już nie był, tak? Ale 13, ale teraz do ciebie idę. A to już nie jest na świecie, tylko jest w trakcie podróży do Ojca. No ale w końcu jak z Góry Oliwnej został wzięty, to nie widzieli, jak jest brany, jak idzie do Ojca. Do Marii nie dotykaj, nie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Widzicie ten sposób wyrażania się. Już nie jestem na świecie, ale przecież był na świecie. Idę, ale jeszcze nie szedł, bo jeszcze był, tak? I ludzie zaczęli myśleć, jak Jezus mówił to do uczniów, był fizycznie z nimi, a mówi, że już nie jest na świecie. Aha, no to widocznie już był w niebie. Rozumiecie, skąd się wzięły później te idee takiego bycia Bogiem, człowiekiem i tak dalej? No bo starano się te słowa wyjaśnić. A Jezus mówi sobie bardzo śmiało sobie, jak do uczniów Jana Chrzciciela mówi, to idźcie i powiedzcie Janowi Chrzcicielowi, ślepi widzą. Znacie ten fragment? Znacie to wyrażenie, ślepi widzą? Co ślepy widzi? My byśmy powiedzieli definicję ślepego, że ślepy to jest ktoś, kto nie widzi. A Jezus mówi, ślepi widzą. Głusi? Słyszą. Bo był głuchy. Bo był ślepy. Czyli o czasie przeszłym mówi się w czasie teraźniejszym. Jezus o czasie przyszłym tu w tych fragmentach mówi w czasie teraźniejszym. Już nie jestem na świecie, ale był na świecie. Idę. Dopiero miał iść. Ale mówił o tym w czasie teraźniejszym. No. Jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Kto? Człowiek, Chrystus Jezus. Tak powstała nauka o tym, że Jezus na zawsze pozostaje człowiekiem, tylko ma przebóstwione ciało i dlatego mógł wstąpić do nieba w swoim ludzkim ciele i że człowiekiem pozostanie na zawsze, bo jest napisane, że jest pośrednikiem człowiek, Chrystus Jezus. Ale można to też tłumaczyć, że był człowiekiem i on jest pośrednikiem, bo był człowiekiem. Ale zostało przyjęte takie wyjaśnienie i ono jest uważane za słuszne, a wszystkie inne za herezję. Braterstwo, dlaczego o tym mówię? Dlaczego podkreślam to wszystko? Bo to są rzeczy, które powodują, że ludzie nie są ze sobą w jedności. Że lud Boży nie jest ze sobą w jedności. Wiecie, do czego to można przyrównać? Już to wspomniałem ostatnio. Że każdy siedzi tak jak na ringu. Każdy siedzi w swoim narożniku, zakłada rękawice, trener mówi, jeszcze takich tekstów możesz użyć, jeszcze takich, a zobacz, tu i wychodzą i ze sobą walczą. Nie? I to nie ma nic wspólnego z jednością, tylko raczej jest właśnie z ringiem i z walką. Nie, czy tak ma to wyglądać? Ale zobaczcie, co Bóg zrobił. Bóg połączył świat hebrajski z światem pogańskim, z światem greckim. Umysłowość hebrajską z umysłowością grecką. Jak to się skończyło? Mnóstwem poglądów. Tych nurtów, to co Łukasz mógłby na ten temat dużo powiedzieć, tych nurtów już od samego początku w pierwszym kościele już było mnóstwo. Jedni wierzyli tak, miał swoich uczniów, drudzy wierzyli tak, miał swoich uczniów, powstawały całe szkoły, wzajemnie się ścierały te szkoły, różne poglądy. Byli ludzie, którzy wierzyli w jedność Boga i Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, inni tylko w jedność Boga i Jezusa, a Ducha Świętego zupełnie inaczej rozumieli, jeszcze inni rozumieli wszystko oddzielnie. I te poglądy się cały czas ścierały. To doprowadziło, to zderzenie myśli hebrajskiej z myślą grecką doprowadziło do problemów, do podziałów i właśnie do podziałów, że ludzie mieli różne poglądy i się dzielili. A wiecie, że Bóg to zrobił specjalnie? Wiecie, dlaczego można o tym jakby się przekonać? Bo zobaczcie, co zrobił Bóg w małżeństwie. Połączył dwie różne umysłowości. Zupełnie z różnych biegunów, przeciwnych biegunów. Kobiety, które z reguły są bardzo emocjonalne, bardzo uczuciowe, wszystko biorą na czucie, czy większość rzeczy biorą na czucie, nawet w swojej miłości są nieobiektywne, potrafią jak lwice bronić swojej rodziny, swojego męża czy swoich dzieci, nawet jeżeli to dziecko. Esterka, klasyczny przykład, jak była na spotkaniu rodziców i wychowawczyni mówi do matki: pani, wezwałam, bo pani syn się bardzo źle zachował, uderzył ołówkiem swojego kolegę, także o mało co by mu trafił w oko. To jest, proszę panią, niemożliwe. I w ogóle nie przyjęła tego do wiadomości. On w domu się nigdy tak nie zachowuje. I ta jej taka, wiecie, ten patriotyzm rodzinny był tak ogromny, że w ogóle nie przyjęła, zarzuciła i po prostu zrobiła z niej kłamczuchę, która się może tam chce wyżyć na synu, albo może go nie lubi, więc mu tam zrobi złą opinię. A w ogóle absolutnie tego nie przyjęła. To jest właściwe dla kobiety. I połączył to tą cudowną osobowość, bo jest to coś pięknego i cudownego, mieć taką osobowość, połączył to z twardo chodzącym do ziemi, grubo ciosanym chłopem, który przyjdzie, jest coś do zjedzenia, to nie jest, a tamtego, czy ty mnie kochasz, już ci to mówiłem przed ślubem, że cię kocham, nie ma sensu powtarzać, bo przecież się nic nie zmieniło. Jakby się coś zmieniło, to bym ci powiedział. Oczywiście troszkę parodiuję tutaj, ale generalnie mężczyzna twardo chodzi po ziemi, kieruje się logiką, emocjonalność i uczuciowość, oczywiście, ale jest podporządkowana w jakiś sposób, chociaż też się czyta o starszych panach, którym po prostu wiek już posuwający się w latach, kiedy przechodzą przez jakiś cięższy czas wchodzenia w starość, to nagle zaczynają zachowywać się irracjonalnie, bo to też tam się czyta i w jakieś chodzą związki z bardzo młodymi kobietami, bo mi się wydaje, że są tak wspaniali, że te kobiety ich prawdziwie kochają, a nie stan ich konta. I takie rzeczy się zdarzają, ale generalnie, jeżeli już nie bierzemy takich skrajnych, odcinamy te wszystkie skrajne przypadki, to mężczyźni kierują się logiką, są nawet trzeba często coś wytłumaczyć, że kobieta: a kochanie, czy ty się gniewasz? Nie, ale widzę, że jesteś taka nieswoja. No domyśl się. Nie mówię tu z mojego podwórka, bo Esterka taka nie jest, ale tak jak się czyta, czy się ogląda, to mężczyzna gubi się w takim. Co on się ma domyślić? No, gdyby mu kobieta powiedziała, no to by mógł podejść do problemu i się nad nim zastanowić, a tu się ma domyślać. Może być 5 rozwiązań różnych i teraz ma każde przemyśliwać, czy to było to. Mężczyźni się gubią. I co zrobił Bóg? Powiedział tak: a wy będziecie ze sobą razem, aż do końca życia. Będziecie siebie pociągać wzajemnie, nie? To jest do kobiety powiedziane, że będziecie pociągał mężczyzna i on będzie nad tobą panował. Czyli mężczyzna, z racji tego, że jest taką osobą, która kieruje się logiką, będzie panowała nad kobietą, czyli to on będzie jakby określał kierunki działania małżeństwa, bo zdaniem Boga zrobi to lepiej, bo będzie bardziej oceniał fakty, niż kierował się jakimiś uczuciami czy emocjami. Oczywiście są też kobiety, które kierują się w 100% logiką, a są mężczyźni, którzy są artystami, którzy tam gdzieś latają w obłokach, ale nie mówimy o takim jakby środkowej części krzywej Gaussa, czyli tej średniej takiej, jaka występuje między ludźmi. I co Bóg zrobił? Połączył te dwie istoty tak od siebie różne, połączył węzłem małżeńskim i powiedział, że mają być ze sobą do końca życia, że to jest nierozwiązywalne, że nie mają w żaden sposób robić nic, ani sobie nawet nie myślą, że jak im tam dzieci ciężko, to się mogą rozstać, bo to jest już, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza, to nie waż się tego rozłączyć, bo ja was skazałem na to, że będziecie do końca razem. Oczywiście to skazałem jest w cudzysłowie, ponieważ Bóg jest zdania, że małżeństwo ma być czymś cudownym, tak jak tutaj Jezus też się modlił, aby moją radość mieli w pełni, I tak samo tu w jedności ludu Bożego ma być w pełni radość. Człowiek żyjąc w jedności z innymi wierzącymi czuje radość również w tej sferze tej jedności z wierzącymi i małżeństwo żyjąc ze sobą w jedności mają czuć radość i szczęście, ma być to najlepszy możliwy układ dla tych ludzi. Gdyby żyli sami, nie byliby tak szczęśliwi, jak mają być szczęśliwi, kiedy żyją razem. Ale czym to skutkuje? Że mężczyzna musi nauczyć się patrzeć oczami kobiety na świat i ją rozumieć, wejść w jej skórę, czyli stać się jedno z nią, tak ją poznać, tak poznać jej sposób myślenia, tak poznać jej pragnienia, tak poznać, jaką ona jest osobą i wyczuwać jej osobowość, że będzie to dla niego źródłem przyjemności i szczęścia, że jest blisko tak z jakąś osobą. I tak samo żona ma wejść w tą skórę męża, ma patrzeć na świat oczami męża, ma starać się zrozumieć jego punkt widzenia, jego myślenie, jego pragnienia. I czym to skutkuje? Że nasze horyzonty się poszerzają. Nie są to tylko moje chłopskie horyzonty, czyli tak i tak, 2 plus 2 to jest 4 i koniec, tylko mają być poszerzone jeszcze o punkt widzenia, o horyzonty mojej żony. Czyli o emocjonalność, o uczuciowość, o odbieranie czuciem jakichś tam rzeczy, odczuwaniem sercem i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, bratesu, do czego to prowadzi? Prowadzi to, że szczęśliwe małżeństwa, to tak jak na przykład dziadkowie Esterki, jak umarła babcia, to dziadek już praktycznie przestał żyć. Wiecie, to tak to wyglądało. Dziadek sobie tam siedział w domu, już nic nie chciał, już go nic nie cieszyło. Tak jakby go ktoś po prostu amputował połowę ciała i połowę mózgu, nie? I to było bardzo wyraźnie widać, że dziadek już nie umiał żyć sam bez babci. Tak? A byli bardzo szczęśliwym, fajnym małżeństwem. I tak to działa po prostu. A dlaczego w ogóle się tutaj w tą dygresję wdałem z małżeństwem? Nie? Ponieważ chcę zachęcić każde małżeństwo do tego, żeby wyciągnęło co się da. Tak jak powiedziałem o tej pełni radości. My w tym życiu mamy osiągnąć pełnię radości. W Bogu oczywiście. No bo warunki zewnętrzne mogą być ciężkie, ale i tak się będziemy w Bogu radować. Nie? I tak samo w małżeństwie. Można z małżeństwa wyciągnąć pełnię radości. Jeżeli Bóg chciał, żeby ono trwało do śmierci, to gdyby było czymś kiepskim, to może by się Bóg ulitował i powiedział, dobra, rok przed śmiercią, albo bo to trudno powiedzieć, kiedy umrę, nie? Ale na przykład po 20 latach małżeństwa już was zwalniam i już bądźcie oddzielnie po prostu. Nie? Już się nie męczcie więcej. Nie? Ale nie, Bóg wiedział, że to będzie coś szczęśliwego. Jeżeli ludzie się dostosują do Jego wskazówek, to będzie to coś szczęśliwego. I poszerza nasze horyzonty, zmienia naszą osobowość. Mężczyzna po iluś latach związku nie jest już tym samym samolubnym takim sobie młodzieńcem, jakim był na początku. Nie? Bo mówię samolubnym dlatego, że był skierowany głównie na siebie. Nie? Dlatego, że nawet mówią w Urzędzie Stanu Cywilnego, że już nie mówisz ja, tylko my. Nie? Już musisz myśleć nie ja, tylko my. I tak się, to są takie praktyczne wskazówki. I dlaczego mówię o tym małżeństwie, bratesło? Bo każde małżeństwo, Bóg dał takie narzędzia i takie wskazówki, że każde małżeństwo może być czymś najwspanialszym na świecie, które człowiek po prostu sobie nawet nie jest w stanie wyobrazić. I tak samo jest z jednością ludu Bożego. Jeżeli nie jest to dla ciebie źródłem radości, że spotykasz ludzi, którzy mają inne poglądy, to się zaciekaw. I powiedz, a dlaczego, bracie, tak myślisz? A tak myślisz, aha. Ale nie mów, o, ty jesteś wilkiem w owczej skórze, albo ty jesteś fałszywym bratem, albo ty jesteś tym, który po prostu jest konkolem, ale nie idziecie jeszcze odróżnić i tak dalej, bo przecież tak się robi w chrześcijaństwie, że wszyscy, którzy mają inne zdanie, no to są w zasadzie, to trzeba ich od razu wyrzucić do tego wora, to nie jest lud Boży, to nie są dzieci Boże, to nie jest mój brat, to nie jest moja siostra. Ale zaciekaw się, posłuchaj, co ludzie mówią. Nawet jeżeli się nie zgodzisz z ich zdaniem, to przynajmniej będziesz rozumiał, jak oni myślą. To jest tak jak w małżeństwie. Możesz się ze zdaniem żony nie zgodzić, ale będziesz rozumiał, jak myśli. Będziesz w stanie odpowiedzieć w taki sposób, żeby jej nie urazić, tylko znaleźć takie rozwiązanie, czy taki sposób nawet skomentowania czegoś, który będzie dla niej miły. I to, że ona otworzy się i powie, jak myśli, i nie zostanie zgaszona, to ją zachęci do tego, żeby się częściej otwierała i myślała, bo są małżeństwa, kiedy kobiety nie, w ogóle nawet nie mówią o swoich jakichś pragnieniach, tylko żyją w jakimś takim półstanie, takiego półzadowolenia, półniezadowolenia, bo nie ma takiej atmosfery, czy takiej płaszczyzny do mówienia otwarcie o swoich przeżyciach, o swoich oczekiwaniach, czy w ogóle takim otwarciu się. I to ma działać w małżeństwie, to ma tak samo działać między ludem Bożym. Ma być płaszczyzna, gdzie się człowiek może otwierać. My staramy się, żeby nasz zbór był takim zborem, gdzie ludzie mogą się otworzyć. Mogą powiedzieć, jak myślą. Można się z tym zgodzić albo nie, ale za każdym razem, kiedy człowiek zastanawia się, do jakich wniosków ktoś dochodzi, to się to jego świadomość się poszerza. To jest coś nieprawdopodobnego, że kiedy się pozna, jak człowiek myśli, to się już nie ma takiej tej wrogości. Uch, jak on tak może wierzyć, jak on tak może myśleć. Pokazałem wam przykłady, nie? Jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I co? I nie mają ludzie prawa wyciągać wniosku, że Jezus już na zawsze pozostał człowiekiem? Mają. Oczywiście, że mają dowody biblijne, mają teksty biblijne, które rozumieją w jaki sposób. I teraz, bracie, zastanów się, czy może to nie jest prawda. Przeanalizuj inne teksty. Musisz znać Biblię. No, to jest twój obowiązek. Czytanie Słowa Bożego niestety jest naszym obowiązkiem. Niestety czy stety, ale powinniśmy je znać, żeby nie dać się wprowadzić w błąd. O tym też Paweł w liście do Galacjan mówi, że przychodzą ludzie, żeby was niepokoić, a wy jesteście bezsilni, bo nie macie tekstów biblijnych, czy nie macie wypowiedzi apostolskich, żeby się obronić przed tym. Braterstwo. Jezus mówi tak, ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. I znowu, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Znowu ma świat poznać. Tu ma świat uwierzyć, tu ma świat poznać, że ty mnie posłałeś. Czyli tak naprawdę mówimy o nawróceniu się świata, bo jeżeli świat pozna, że Jezus został posłany przez Ojca, że jest tym Zbawicielem, który miał przyjść, oczywiście Jezus jeszcze nie mówi tu nic, że przez wiarę w moją krew, przelaną krew, będą dostępowali odpuszczenia grzechów, bo jeszcze to nie nastąpiło, więc nie mógł się Jezus na to powoływać, ale o czym mówi? Że wiara w Jezusa Chrystusa, że świat w to uwierzy i świat to pozna. Znowu pozna. Oni zdadzą sobie sprawę. Oni położą nadzieję w tym, że Jezus jest Zbawicielem świata, bo poznać to znaczy znowu wejść w najbliższą jakąś relację, czyli poznać, że Jezus jest posłany przez Ojca, to znaczy wyciągnąć wszystkie możliwe korzyści i wnioski z takiej wiedzy. To nie jest tylko intelektualne poznanie, to jest życie według tego, to jest położenie całej nadziei w tym, że Jezus jest Zbawicielem świata. I to ma być czynnikiem, że świat się nawróci. Nie ma tej jedności i świat się nie nawraca. Kiedy się to by miało wydarzyć, braterstwo? Jak tak ciężko, nawet w ramach, powiem wam, braterstwo, tak nawet w ramach naszej społeczności, ciężko jest zgadzać się, czy tolerować, czy akceptować to, że ktoś myśli w jakiś dla nas dziwny, pokręcony sposób. Człowiek cały czas musi sam siebie kontrolować i powiedzieć, daj temu człowiekowi możliwość myślenia tak, jak on myśli. To nie jest proste, to jest trudne. Ale czy w małżeństwie też tak nie jest? Że pozwól swojej żonie myśleć, pozwól swojemu mężowi myśleć, pozwól swojemu mężowi myśleć w taki sposób. Nie wyśmiewaj go, że jest jakimś tam kosmitą, a ty swojej żony, że jest głupią blondynką, bo tak się przecież w małżeństwach dzieje, tylko pozwól swojej żonie być sobą, a ty swojemu mężowi być sobą. Uznaj jego zwierzchność, że jest twoją głową, że jest głową małżeństwa, z Bożego ustanowienia. Mówiłem, na czym ma polegać to bycie głową, że się wszystko konsultuje, każdą decyzję, a jeżeli nie ma jedności, no to głosowanie nic nie pomoże. Bo jest jeden przeciwko jednemu głosowi. No to ktoś musi mieć głos decydujący, żeby jakąś decyzję podjąć. Albo się rozstać, albo to rozwiązać tak, że na kogoś to będzie. Że ktoś zadecyduje. No i Bóg powiedział, niech mężczyzna decyduje. I to jest to bycie głową, czyli ma jakby 51 głosów na tym walnym głosowaniu, a kobieta ma 49, to trzeba uznać. Pozwól swojemu mężowi być głową. Uznaj to, że on ma ostateczną decyzję, ostateczną władzę podejmowania decyzji. To jest bardzo ważne, braterstwo, bo to zapewnia dobre, wspaniałe małżeństwo. Ale to tak samo musi działać między ludem Bożym, że pozwólmy braciom i siostrom mieć własne zdanie. Nie naciskajmy ich, nie wyśmiewajmy, bo się zablokują, już nam nic nie powiedzą i nie będą w pełni szczęśliwi i otwarci, bo coś ich będzie blokować. To są tak, jak są małżeństwa, że kobieta cały czas jest zablokowana przez męża albo mąż jest zablokowany przez żonę. Czy to jest fajne małżeństwo? Życzylibyśmy sobie w takim małżeństwie trwać do śmierci? Na pewno nie. Nawiązuję tutaj do tego małżeństwa, ponieważ to są rzeczy, które się bardzo ściśle łączą. To jest ten sam przykład jedności, o którym mówi Jezus tutaj w tej modlitwie, mając na myśli jedność Ojca. jedność z Ojcem ze swoimi naśladowcami. I teraz wam powiem, kochani, już na koniec, jakie jest moje zdanie. Że ta modlitwa Jezusa się jednak spełni. Bo po co by był cały rozdział w Ewangelii na coś, co ludzie i tak zignorowali i postanowili, że będą funkcjonować inaczej. A jak funkcjonują? Jeżeli myślisz inaczej, to znaczy, że nie masz myśli Bożych, no, bo my mamy myśli Boże, bo z Biblii je wyciągamy. Nie? A ci, którzy wierzą inaczej, to co z Koranu wyciągają albo z ksiąg Wedy? No też z Biblii przecież, ale to już jest takie nakierunkowane myślenie, że oni sobie nie dadzą tego wytłumaczyć. A więc tak, nie masz myśli Bożych, no to czyje masz myśli? Diabelskie. To nie jesteś dzieckiem Bożym, tylko dzieckiem diabła. Nie jesteś bratem, tylko jesteś wilkiem w owczej skórze, przebranym za brata, ale tak naprawdę wcale nie jesteś bratem. I tak to funkcjonuje. Nie? I ludzie taką drogę wybrali. Od początku już wspominałem te sobory, gdzie już powiedzieli, ci są, a ci nie są. To jest prawdziwe, to jest nieprawdziwe. Kto tak wierzy, to w ogóle nie może być, mieć nadziei, że go będziemy uważać za chrześcijan. Czy my się z tym nie spotykamy, że nas nie uważają za chrześcijan? Oczywiście. Pamiętacie, braterstwo, jak był jeszcze zespół? Przecież wieczory, te weekendy uwielbienia były organizowane już od iluś lat, jeszcze zespół istniał wtedy. Czy zostaliśmy zaproszeni na taki weekend uwielbienia chociaż raz? Nie zostaliśmy. A dlaczego nie zostaliśmy? Spytałem Pawła kiedyś, dlaczego nie zostaliśmy. Bo mają wątpliwości, bo my nie wierzymy w Trójcę. Mają w co wątpliwości? Że jesteśmy braćmi, bo nie braci nie zapraszają na weekend uwielbienia. Tak to, braterstwo, wygląda. Pewnie, że jest przykro, ale ja mówię o rzeczywistości, o tym, co się naprawdę dzieje. Więc co? Cały rozdział Ewangelii Jana został napisany o jedności. Jezus modli się do Ojca, zostawia swoją ostatnią wolę Ojcu, a Ojciec potem na końcu powie: kochany Synu, starałem się, ale oni się tak zapiekli w tych sprawach, że nie dało rady tego ruszyć. No, nie było jedności i nie było, nie? Ciągle się dzielili, ciągle powstawały jakieś stronnictwa, ciągle ktoś komuś odmawiał braterstwa. No ja nie ingeruję we wolną wolę, no to nic z tym nie mogłem zrobić. Czy tak się to skończy, ta historia? Powiem wam moje zdanie. Jest jedna sytuacja, w której nie grają różnice doktrynalne żadnej roli. Są sytuacje, kiedy nikt nie patrzy na wierzących, w co wierzą i jak myślą. Wiecie, kiedy to jest? Kiedy są prześladowania. Bo pamiętacie, jak przyjeżdżało Open Doors do nas? Są dwie organizacje, które pomagają prześladowanym, przynajmniej tu w Polsce. Nazywają się Open Doors. Ich przedstawicieli kilka razy tutaj prosiliśmy na to, żeby nam zrobili prezentację z tym, co się dzieje, jakie są prześladowania. I Głos Prześladowanych Chrześcijan. To, Rysiu, znasz nawet osoby, która to prowadzi. I pamiętacie nasze modlitwy za Asią Bibi, która była, powiedziała w swojej wiosce, jak przyszła naczerpać wody i powiedziano jej, bo ona była jedyną chrześcijanką we wiosce, nawróciła się, przyjęła Jezusa Chrystusa i powiedziano jej, nie przychodź tutaj do naszej studni czerpać naszej wody, bo ty nie jesteś godna tutaj tego. I ją cały czas hejtowała i ona była taka zaszczuta. I kiedyś jej powiedzieli, kiedy ty wreszcie wrócisz i zostaniesz muzułmanką? A ona powiedziała, ja nie zostanę muzułmanką, bo Jezus Chrystus umarł za mnie, a Mahomet za mnie nie umarł. I zaczęli ją tak bić, że już jej groziło po prostu, że ją tam zlinczują, doprowadzą jej do śmierci. Taki atak fizyczny był. Mąż zadzwonił po policję, a policja ją aresztowała za bluźnierstwo i groziła jej kara śmierci. Była w więzieniu i oczekiwała na wykonanie wyroku śmierci. Pamiętacie, cela była taka, że nawet rąk nie mogła wyciągnąć. Trzymali jej takiej piwnicy. I cały świat się za nią modlił. I my się też z naszej społeczności modliliśmy za Asią Bibi. A wiecie, jakiego wyznania była Asia Bibi? Czy ktoś o to zapytał? Ona była katoliczką. Ona była katoliczką. Modliliście się za katoliczkę, za Babilończyka, za członka kościoła, który jest nazwany nierządnicą w Piśmie Świętym. Widzicie, jak zostaliście manewrowani? Teraz musicie się pytać, jak jest jakiś prześladowany chrześcijanin, jakiego on jest wyznania, w co wierzy i czy się w ogóle warto za niego modlić. Uśmiechacie się, bo to jest dziwne, co ja mówię i to jest po prostu nienormalne, gdybyśmy tak do tego podchodzili, bo prześladowani chrześcijanie tworzą jedność i ci, którzy się za nich modlą, tworzą jedność. I nie jest istotne, to jest, bo system może być nazwany babilońskim, ale przecież lud Boży jest wszędzie. Gdyby można było rozróżnić, kto jest konkolem, a kto jest pszenicą, to gospodarz by nie powiedział do sług: o, nie wyrywajcie, nie idźcie wyrywać na pole konkolu, bo się pomylicie, powyrywacie razem z konkolem i pszenicę. Gdyby to było tak oczywiste, że wystarczy przynależność kościelna, to by można było raz, dwa, tak jak świat chrześcijański teraz robi, raz, dwa określałem, kto jest konkolem, a kto jest pszenicą. Nie? Ale gospodarz powiedział do sług: nie róbcie tego, bo byście razem z konkolem pszenicę powyrywali, bo nie idzie odróżnić. Co z tego, że była katoliczką, ale była osobą gotową na śmierć. Przeciwstawić się całej wiosce i powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Wyobrażacie sobie małą społeczność, gdzie jesteście jedynymi osobami, które są hejtowane, którym nawet odmawia się wody, że nie możecie przyjść po wodę i nie czerpać wody do studni. To co to jest konkol? To jest ktoś, kto nie jest bratem czy siostrą? To jest Asia Bibi nie była siostrą w Jezusie Chrystusie? Nikt tego nie powie, ale była katoliczką. Nie wiem, jakiego wyznania są wszyscy inni, o których się modlimy i nasza społeczność wysyła pieniądze, żeby ratować tych ludzi, bo zabijają mężów, ale żony zostawiają chrześcijanki po to, żeby ona była napiętnowana, żeby nie miała pracy, żeby razem z dziećmi głodowała, żyła w nędzy i żeby była odstraszającym przykładem dla wszystkich innych, którym zaświta, że może zostaną chrześcijanami też. Bo przecież czy myślicie, że oni są w islamie zadowoleni z takiego Boga, jakiego mają, jak widzą, słyszą o Bogu chrześcijańskim? Ale to ma odstraszać, więc oni tym wdowom z tymi dziećmi pomagają. Te pieniądze, które my wysyłamy, one idą na pomoc. Kupują maszynę do szycia i parę metrów materiału, żeby z tego mogły szyć, sprzedawać, zarabiać, żeby mogły rozwijać własny biznes. To się nie liczy, jak jest prześladowanie, kto jest jakiego poglądu, jakie ma zdanie, jak w co wierzy, czy wierzy w to, czy wierzy w tamto. I wiecie, braterstwo, w Księdze Objawienia jest napisane tak. W 6 rozdziale. To są takie teraz troszeczkę trudniejsze sprawy, o których wam powiem. Kiedy jest zdejmowana piąta pieczęć? Pamiętacie? Jan płacze, że nie ma do kogoś, kto by otworzył ten zwój, a ten zwój to jest to, co się będzie działo w przyszłości, kiedy nastaną jakieś wydarzenia, które były zapieczętowane, bo ten zwój, który miał być otwarty i przeczytany, miał 7 pieczęci. Baranek otwiera piątą pieczęć. Widziałem poniżej ołtarza, to jest 6 rozdział objawienia od wiersza 9. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. Widziałem zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli i wołały donośnym głosem te dusze. Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? No, czyli ci męczennicy, którzy ginęli, oni mówią... Kiedy Ty, Boże, pomścisz, to tak trochę to źle wygląda z tym mszczeniem się, ale przeczytam wam, braterstwo, ten 6 rozdział i werset 10 z przekładu interlinearnego. Jest napisane tak. I krzyknęli głosem wielkim, mówiąc: aż do kiedy, Władco Święty i Prawdziwy, nie sądzisz i nie odpłacasz krwi naszej od mieszkających na ziemi? Że kiedy przyjdzie sąd, kiedy ci ludzie zostaną osądzeni za to, co robili, że nas zabijali, że nas okaleczali, że nas więzili i tak dalej. Kiedy ten sąd przyjdzie? Czyli kiedy nastanie sąd świata? Kiedy każdy człowiek odpowie za to, co robił. I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Czyli liczba męczenników nie była jeszcze uzupełniona. Bóg jeszcze przewidział, że jeszcze przyjdą prześladowania i one się dzieją teraz cały czas. My żyjemy w czasie prześladowań i ten czas prześladowań był zapowiedziany już po otwarciu tej piątej pieczęci przez naszego Pana. I jeszcze zobaczmy 13 rozdział, braterstwo, werset 10 i 15. Tu jest napisane o tym oddawaniu temu smokowi i temu, który bluźni Panu Jezusowi. To byście musieli sobie ten 13 rozdział przeczytać. Zaczyna się od bestii czy od zwierzęcia wychodzącego z morza. Tam podobne do pantery było ranione i tak dalej. I ono otworzyło swoją paszczę, by bluźnić Bogu i dozwolono mu wszcząć walkę, czytam werset 7, ze świętymi zwyciężać ich, czyli jeszcze na końcu czasów będzie sytuacja, kiedy święci będą, z którymi będzie się, w których się będzie walczyć ze świętymi i ich zwyciężać. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, czyli tych, którzy tak naprawdę nie są ludem Bożym. który został zabity, baranek, więc kto ma uszy, niech słucha, a jeśli ktoś jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli ktoś do zabicia, bo tu w tekście greckim nie jest, że ktoś ma zabijać, tylko że ma być zabity, że jeżeli ktoś jest przeznaczony do zabicia, sam musi zginąć od miecza. Tak jest dokładnie w tekście greckim. Tam nie ma, że jeżeli ktoś zabija mieczem, nie. Jeśli ktoś jest przeznaczony do niewoli pójdzie, jeśli ktoś do zabicia mieczem, musi zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych, 10. werset. I później jeszcze się pojawia inne zwierzę wychodzące z ziemi i dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, czyli jeszcze będzie jakiś posąg ożywiony, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Widzicie? Wygląda na to, że jeszcze przy końcu czasu, kiedy krótko przed sądem, bo te dusze proszą o to, żeby tam już nastał sąd świata, że przed sądem świata jeszcze będą zabijani wierzący, jeszcze będą prześladowani. To się już dzieje, ale jednak kościoły chrześcijańskie Europy i Ameryki tego nie doświadczają, więc być może przyjdą jeszcze prześladowania. I wiecie co, braterstwo? I kiedy te prześladowania przyjdą, to my się zjednoczymy. Wszyscy wierzący będą tworzyli jedno. Już nie będzie istotne, kto jest z jakiego kościoła, ani kto, jak rozumie, taką czy inną doktrynę. To już się dzieje teraz, ale być może będzie się działo jeszcze na szerszą skalę. Nie wiemy tego. Ale ta jedność, która będzie, świat ją zauważy i się nawróci. To są te czasy. Żeby ludzie poznali, żeby ludzie uwierzyli, żeby świat uwierzył, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. I wtedy świat pozna, że Jezus został posłany przez Boga. Że Jezus jest Synem Bożym, Zbawicielem świata. Tak jest moje zdanie, nie wiem. Ale to jest jedyna sfera, w której chrześcijanie tworzą jedność. Stosunek do prześladowanych, czy zachowywanie się w prześladowaniach. Szkoda, braterstwo, że to się nie dzieje teraz, kiedy mamy pokój na szerszą skalę, no bo w naszej społeczności to się dzieje. Ale jest ciężko, bo ciężko przełamywać, skoro wszyscy, to jest trochę tak jak Żydzi. Jak Żydzi byli jedynym monoteistycznym państwem w zalewie tych narodów, które miały swoich bożków, to co? To jeszcze do tego kultu Boga jeszcze dokładali te bożki. Jakoś chłonęli to, to jakoś na nich oddziaływało, nie? To bałwochwalstwo, o którym byli otoczeni. I my tak samo mówimy o tym, że jesteśmy społecznością, która daje wolność każdemu człowiekowi, że może myśleć, być otwarty, powiedzieć jak uważa i mieć swoje zdanie, ale i tak to jakoś do nas przenika, że jakieś tam bariery w naszych mózgach powstają. Musimy to likwidować. Dlaczego, braterstwo, nie wcześniej mamy być tymi, którzy będą czuli jedność z innymi wierzącymi? Nawet jeżeli oni nie będą z nami czuli, to my będziemy mieli otwarte serca i będziemy czuli jedność. Rysiu wspominał, że Izrael tak się cieszył z wyzwolenia Bożego, że jak przeszli przez Morze Czerwone, to zaśpiewali Bogu pieśń. A David Wilkerson powiedział, to jest pieśń, która była zaśpiewana nie po tej stronie Morza Czerwonego, bo oni wcześniej powinni już Boga uwielbić za to, że ich wyprowadził z niewoli, ale oni stali się częśli, krzyczeli i rozpaczali, bo stali przed morzem, a z tyłu za nimi była armia egipska. Nie? I Bóg by się o wiele bardziej cieszył, jakby oni już wtedy zaśpiewali tą pieśń chwały. Bóg by powiedział, cudownie, mój lud mi dziękuje za uwolnienie, otwieram morze i ich uwalniam. Nie? A oni krzyczeli, bali się, w końcu powiedział Mojżeszowi, niech oni milczą w ogóle, już nie chciał słyszeć tych, ich tam tego przerażenia i tego wrzasku rozpaczy. Kazał im milczeć, przepuścił ich przez to morze, a oni wtedy się ucieszyli. A Wilkerson mówi, to nie po tej stronie ta pieśń powinna być śpiewana. Może, braterstwo, właśnie może jeszcze dzisiaj powinniśmy być ludem, który będzie w jedności z innymi, może teraz jeszcze. Dlaczego nie wcześniej, kochani? Dlaczego byśmy mieli to zrobić dopiero wtedy, kiedy prześladowania staną się taką, zaleją całe chrześcijaństwo, staną się po prostu sytuacją, która dotknie wszystkich chrześcijan? Może teraz już warto pomyśleć nad tym, dlaczego odmawiam braterstwa innemu bratu? Oczywiście są obłudnicy, są grzesznicy. Jezus mówi, nie znam was. Będą mówili, panie, panie, czyżeśmy nie uzdrawiali, czyżeśmy nie czynili wielu cudów w imieniu twoim? A Jezus im powie, nie znam was, bo wy wyznawaliście nie tą doktrynę, którą mieliście wyznawać. Nie tak jest w tekście. Co powiedział? Nie znam was, idźcie ode mnie precz, którzy czynicie nieprawość. To są ludzie, którzy czynili nieprawość. To byli zakamuflowani, zatajniaczeni grzesznicy, którzy czynili nieprawość, ale ustami wyznawali, sprawiali wrażenie pobożnych chrześcijan. A Jezus dobrze wiedział, jak wygląda ich życie. Mówi, idźcie ode mnie, bo wy czynicie nieprawość. Jesteście ludźmi nieprawymi, jesteście grzesznikami po prostu. Nie skorzystaliście z mojej oczyszczającej krwi. Kochani, tym chciałbym dzisiejszy temat zakończyć, zamknąć te rozważania i bardzo was prosić, żebyście tą całą modlitwę, która jest moim zdaniem szalenie ważna, zajmuje cały rozdział Ewangelii. Rzadko kiedy jakaś myśl i jakaś sytuacja zajmuje cały rozdział. Zobaczcie, sytuacja z Józefem, z jego sprzedaniem do Egiptu, to jest ileś rozdziałów. Nie? To jest też pokazanie Jezusa, nie? Ale też pokazanie niesamowitego serca. Zresztą dlatego jest przyrównany do Jezusa, bo miał niesamowite serce. I taka historia, ona zwraca naszą uwagę i Bóg poświęcił kilka rozdziałów na to, żeby tamtą postać pokazać, bo to był człowiek niesamowity po prostu. Kto z nas by się tak zachował? I jeżeli coś zajmuje cały rozdział, czy kilka rozdziałów, to musi to być godne uwagi. Nie? Więc jeżeli cały rozdział Ewangelii Jana został poświęcony temu, żeby lud Boży był w jedności, to przyjmijmy się tym, weźmy to na poważnie, pomyślmy, co mogę zrobić. Dlaczego miałbym teraz tego nie zrobić, skoro taka była ostatnia prośba Jezusa, kiedy tu był na ziemi i o to prosił swojego Ojca? Moim zdaniem, jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, powinniśmy bardzo poważnie do tego podejść. Nie możemy opierać się na jakieś braterstwo, poglądach czy opiniach innych ludzi, bo oni się mogą mylić. Czy jakbyśmy znaleźli się w starożytnym Izraelu i zobaczyli, że jest kult Boga Jahwe i jednocześnie kult Molocha, Bala i tak dalej, to byśmy powiedzieli, aha, to tak musi być. To ja też będę wyznawał Boga Jahwe i Molocha i Bala. Też byśmy się dostosowali, bo wszyscy tak robią, bo cały naród jest w tym pogrążony. Nie. My byśmy, gdybyśmy chcieli zachować wierność Bogu, byśmy tylko trwali przy czci dla Boga Jahwe. A czy teraz, patrząc na to, jak chrześcijanie między sobą się obchodzą, jak się traktują, co my powiemy, dobra, w porządku, to my tu nie odmawiamy braterstwa, ale będziemy gorzej traktować, wyśmiewać i punktować tych, którzy, a niektórym w ogóle będziemy odmawiać braterstwa, bo inni, bo całe chrześcijaństwo tak robi, bo przyjęli sobie jakieś postanowienie jakiegoś soboru i teraz już jest wiadomo, kto jest konkolem, a kto pszenicą. Naprawdę myślę, braterstwo, że te myśli Jezusa Chrystusa z 17 rozdziału Ewangelii Jana są fragmentami, na które się mocno nie zwraca uwagi. Rzadko zdarza się jakiś fragment Słowa Bożego, na który tak się nie zwraca uwagi. Zachęcam was do tego, żebyście wniknęli w głąb siebie, zastanowili się i też zrobili dobre postanowienia, że będę, chociaż mi będzie ciężko, chociaż mnie będzie może uciskało, jak ktoś tam myśli i wierzy, to będę człowiekiem, który będzie spełniał wolę Pana Jezusa. Wtedy, kiedy już cień śmierci nad nim już zawisł, a on jeszcze się modlił o jedność ludu Bożego. I z tymi myślami chciałbym was, kochani, zestawić. Niech Bogu będzie chwała.